Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Fatima, Portugalia, rok 1917. Wybrańcy nieba. Lucia dos Santos. Lucia urodziła się 22 marca 1907 roku w Aljustrel. Była najmłodszą z siedmiorga dzieci Antonia dos Santos i Marii Rosy. Dziewczynkę ochrzczono 30 marca i nadano jej imię Lucia. Pierwsze nadprzyrodzone spotkanie z Matką Bożą dostąpiła już 29 maja 1913 roku. Za radą świątobliwego Padre Cruz oddała się w dniu pierwszej spowiedzi świętej Matce Bożej. Figura Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym wówczas się do niej łagodnie uśmiechnęła. Pierwszą komunię świętą przyjęła w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa 30 maja 1913 roku. W 1915 Lucia dostąpiła pierwszego widzenia anioła. Rok później anioła ujrzała w towarzystwie Hiacynty i Franciszka. 13 maja 1917 widzi Matkę Bożą, słyszy ją i prowadzi z nią rozmowę. Objawienia w Covadairia trwały do 13 października 1917. 15 czerwca 1921 roku w Covadairia doznaje siódmego objawienia Matki Bożej w przededniu wyjazdu do ochronki. Dzień później Lucia opuszcza Fatimę i wyjeżdża do szkoły prowadzonej przez siostry Doroteuszki w Porto. Tam pozostaje przez 4 lata do 1925 roku, kiedy to opuszcza nowicjat sióstr świętej Doroty w Hiszpanii. Z początkiem 1925 roku dostępuje łaski mistycznej adopcji. Słyszy w objawieniu, że Matka Najświętsza przyjmuje ją jako swoje dziecko. 10 grudnia tego samego roku Matka Boża ukazuje się Lucji i poucza ją o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Rok później, 15 lutego, ma kolejne objawienie związane z nabożeństwem pierwszych sobót. 24 października 1925 roku wstępuje do postulatu sióstr świętej Doroty. W roku następnym przyjmuje habit zakonny i rozpoczyna nowicjat. 13 czerwca 1929 w Hiszpanii Matka Boża przekazuje jej prośbę o poświęcenie Rosji przez papieża jej niepokalanemu sercu. Śluby wieczyste w zgromadzeniu sióstr świętej Doroty siostra Lucia składa 3 października 1934 roku. za specjalnym pozwoleniem papieża Piusa XII 25 marca 1948 roku odchodzi ze zgromadzenia świętej Doroty i wstępuje do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Koimbrze. Przyjmuje imię zakonne Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca. 13 maja 1981 roku ofiaruje swoje życie za papieża. Odtąd będzie to czynić codziennie, gdyż papież jest ważniejszy. 19 kwietnia roku 2000 Jan Paweł II zaprasza siostrę Łucję na uroczystości beatyfikacyjne Hiacynty i Franciszka. Będzie to ich już kolejne spotkanie. 13 lutego 2005 roku siostra Łucja po 3 godzinach spokojnego gaśnięcia wypowiada ostatnie słowa Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi z Franciszkiem i Hiacyntą i Ojcem Świętym. Idziemy, idziemy, idziemy. Była godzina 17:25, czas, w którym rozpoczęły się fatimskie objawienia. 13 lutego 2008 roku papież Benedykt XVI wydał zgodę, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny siostry Łucji dos Santos. 13 lutego 2017 roku w diecezji Coimbra zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego wizjonerki fatimskiej. Franciszek Marto. Francesco urodził się 11 czerwca 1908 roku w Aljustrel, w parafii Fatima, należącej do diecezji Leiria Fatima, jako szóste z siedmiorga dzieci ubogiego małżeństwa Manuela Pedro Marto i Olimpii de Jesus. 20 czerwca został ochrzczony w parafialnym kościele w Fatimie. Podobnie jak większość dzieci z ówczesnych portugalskich wiosek, chłopiec nie umiał czytać ani pisać. W wieku 8 lat rozpoczął pracę jako pastuszek, wypasając wraz ze swoją siostrą Hiacyntą i kuzynką Łucją dos Santos owce należące do rodziców. W 1916 roku był świadkiem 3 objawień Anioła Pokoju. W 1917 wraz z młodszą siostrą Hiacyntą i kuzynką Łucją byli świadkami 6 objawień Matki Bożej, które miały miejsce od 13 maja do 13 października. Podczas tych objawień Franciszek widział postać anioła i Matki Bożej, jednak nie słyszał żadnego z wypowiedzianych przez nich słów. Wkrótce po objawieniu z 13 lipca, kiedy Maryja powierzyła dzieciom tajemnicę, rodzeństwo zostało aresztowane przez władze gminy. Lecz pomimo dwudniowego przetrzymywania w więzieniu i zastraszania, dzieci nie wyjawiły treści orędzia przekazanego im przez niebo. W październiku 1918 roku Franciszek zapadł na grypę hiszpankę, której epidemia panowała wówczas na Półwyspie Iberyjskim. Jego choroba trwała do wiosny 1919. 2 kwietnia tego roku Franciszek przystąpił do pierwszej spowiedzi świętej, a następnego dnia przyjął pierwszą komunię świętą, będącą zarazem wiatykiem. Chłopiec zmarł 4 kwietnia 1919 roku. Następnego dnia został pochowany na cmentarzu w Fatimie. 17 lutego 1952 roku nastąpiła ekshumacja jego ciała, które 13 marca przeniesiono do Bazyliki Fatimskiej. Hiacynta Marto. Jacinta urodziła się 11 marca 1910 roku w Aljustrel. Była najmłodszą z siedmiorga rodzeństwa. 19 marca została ochrzczona w kościele parafialnym w Fatimie. W 1916 wraz z Franciszkiem i kuzynką Łucją dos Santos zaczęła wypasać owce należące do rodziców i wraz z rodzeństwem była świadkiem 3 objawień anioła. W w 1917 wraz z bratem i kuzynką doświadczyła objawienia Matki Bożej. W przeciwieństwie do Franciszka, Hiacynta słyszała słowa wypowiadane przez Maryję, choć rozmawiała z nią jedynie Łucja. W październiku 1918 roku Hiacynta, podobnie jak brat, zaraziła się grypą hiszpanką, której powikłania doprowadziły do śmierci dziewczynki. W Lizbonie przeszła operację usunięcia dwóch żeber, która przyniosła bolesne komplikacje. 16 lutego 1920 roku po raz siódmy objawiła się jej Matka Boża. Po tym widzeniu Hiacynta przestała cierpieć. Zmarła 4 dni później. Przed śmiercią zdążyła przystąpić do pierwszej w życiu spowiedzi świętej. 1 maja 1951 roku jej ciało przeniesiono z cmentarza w Fatimie do Bazyliki Fatimskiej i złożono obok ciała Franciszka. Jak pisała w swoich wspomnieniach siostra Łucja dos Santos, Franciszek i Hiacynta po objawieniach, pomimo dziecięcego wieku, skoncentrowali swoje życie na Bogu, modlitwie i podejmowaniu różnorodnych ofiar i cierpień w intencji grzeszników. Oprócz modlitwy i wyrzeczeń odwiedzali i pocieszali potrzebujących, a niekiedy udzielali im także rad. O ich duchowej dojrzałości świadczy także postawa wobec własnej śmierci, przed którą dzieci pocieszały bliskich i o której mówiły, że jest przejściem do nieba i spotkaniem z Bogiem. Podczas objawień Matka Boża zapowiedziała dwójce rodzeństwa, że wkrótce zabierze ich do nieba. Proces beatyfikacyjny Franciszka i Hiacynty toczył się w latach 1952-1979 i zakończył się promulgacją dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności ich cnót. W 1999 została uznana autentyczność pierwszego z cudów za ich przyczyną, dotyczącego uzdrowienia franciszkańskiej tercjarki Marii Emilii Santos, która przez 20 lat pozostawała unieruchomiona z powodu choroby kości. Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę Marto 13 maja roku 2000 w Fatimie podczas swojej pielgrzymki w jubileuszowym roku 2000. Następny cud, uznany w procesie kanonizacyjnym, dotyczył uzdrowienia brazylijskiego chłopca, do którego doszło w 2007 roku. Wówczas, w 3 dni po tragicznym wypadku, podczas którego chłopiec wypadł z okna i doznał poważnych uszkodzeń mózgu, które groziły utratą życia lub głęboką niepełnosprawnością, dziecko w niewytłumaczalny sposób odzyskało zdrowie i sprawność. W marcu 2017 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekret uznający ten cud. Kanonizacji Franciszka i Hiacynty dokonał w Fatimie 13 maja 2017 roku w setną rocznicę objawień Matki Bożej Ojciec Święty Franciszek.
In ombra da Santissima Trinitate, preexaltação da fé católica e incremento da via cristã, con autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nós, depois de termos longamente referido, implorando várias vezes o auxílio divino, e ouvido o parecer de muitos irmãos nossos no episcopado, declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto, e inscrevemos-los no catálogo dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja sean devotamente honrados entre los santos, en nombre del Padre, y del Filho, y del Espíritu Santo.
Objawienia Anioła Pokoju. Rok 1915. Pierwsze objawienie Anioła. Wspomnienia siostry Lucji dos Santos, oficjalnie zatwierdzone przez biskupa diecezji Leiria Fatima w grudniu 2002 roku.
Według mego obliczenia zdaje się, że pierwsze zjawienie się anioła było w roku 1915. Zjawił się wprawdzie anioł, który jeszcze wtedy nie odważył się całkowicie ukazać. Sądząc według pory roku, wydaje mi się, że musiało to być pomiędzy kwietniem a październikiem 1915 roku. Na zboczu Kabeko, które jest zwrócone na południe, kiedy odmawiałam różaniec z trzema dziewczętami, Teresą Matias, Marią Rosą Matias, jej siostrą, i Marią Justiną z wioski zwanej Casavella, zobaczyłam, że ponad drzewami doliny, która rozciągała się u naszych stóp, unosi się jakiś obłok bielszy od śniegu, przezroczysty, w kształcie ludzkiej postaci. Moje towarzyszki pytały mnie, co to by mogło być. Odpowiedziałam, że nie wiem. Dwa razy powtórzyło się to samo w różnych dniach. To zjawisko pozostawiło mi w duszy pewne wrażenie, którego nie umiem określić. Powoli zacierało się to wrażenie i sądzę, że gdyby nie następne fakty, byłabym o tym zupełnie zapomniała. Daty nie mogę określić dokładnie, bo w owym czasie nie umiałam jeszcze liczyć lat ani miesięcy, ani nawet dni tygodnia. Wydaje mi się jednak, że musiało to być wiosną 1916 roku, kiedy anioł pokazał się nam po raz pierwszy w Loca de Cabeco. W moim piśmie o Hiacyncie wspomniałam już, jak wchodziliśmy na zbocza szukając schronienia. Jak po spożyciu podwieczorku i po modlitwie zobaczyliśmy w pewnym oddaleniu, ponad drzewami w kierunku wschodnim, światło bielsze od śniegu, w kształcie młodziana przejrzystego, bardziej lśniącego niż kryształ w blasku słonecznym. W miarę jak się zbliżał, mogliśmy rozpoznać jego rysy. Byliśmy bardzo zaskoczeni i przejęci. Nie mogliśmy wypowiedzieć ani słowa. zbliżywszy się do nas, powiedział:
Nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. Módlcie się ze mną.
Uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi. Porwani siłą nadprzyrodzoną, robiliśmy to samo i powtarzaliśmy słowa wymawiane przez Niego.
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają.
Po powtórzeniu tego 3 razy powstał i powiedział:
Tak macie się modlić. Serce Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb.
I zniknął. Atmosfera nadprzyrodzoności, która nas otaczała, była tak silna, że przez długi czas nie zdawaliśmy sobie sprawy z naszego istnienia. Pozostawaliśmy w tej samej pozycji, w której nas zostawił anioł, i powtarzaliśmy ciągle tę samą modlitwę. Obecność Boga odczuwaliśmy tak silnie i głęboko, że nawet nie odważyliśmy się rozmawiać ze sobą. Jeszcze następnego dnia odczuwaliśmy, że nasze dusze wciąż są ogarnięte tą atmosferą, która bardzo powoli znikała. Żadne z nas nie myślało, by mówić o tym zjawieniu. Taka postawa sama się narzucała. To było coś tak osobistego, że nie było łatwo powiedzieć o tym chociażby słowa. Może to zjawienie zrobiło na nas tym większe wrażenie, ponieważ było ono pierwsze.
Rok 1916, lato. Drugie objawienie anioła.
Następne zjawienie miało miejsce latem. W dniach największego upału prowadziliśmy naszą trzodę w południe do domu, aby ją wyprowadzić znowu pod wieczór. Popołudniowe godziny odpoczynku spędzaliśmy w cieniu drzew, które otaczały studnie, wiele razy już wspominaną. Nagle zobaczyliśmy tego samego anioła przed nami.
Co robicie? Módlcie się. Módlcie się dużo. Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.
Jak mamy się umartwiać? Zapytałam.
Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę. Jestem aniołem stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle.
Te słowa anioła wryły się w naszych umysłach jako światło, które nam pozwoliło zrozumieć, kim jest Bóg, jak nas kocha i jak pragnie być przez nas kochany. Poznaliśmy wartość umartwienia, jak ono Bogu jest przyjemne i jak przez nie nawracają się grzesznicy. Od tego czasu zaczęliśmy ofiarowywać Bogu wszystko, co nas bolało, ale nie szukaliśmy innych umartwień i pokuty, z wyjątkiem godzin przebytych na klęczkach przy powtarzaniu modlitwy, której nas anioł nauczył.
październik 1916 roku.
Trzecie zjawienie, wydaje mi się, miało miejsce w październiku albo w końcu września. W tym czasie przerwy obiadowej nie spędzaliśmy już w domu. Jak już wspomniałam, pisząc o Hiacyncie, przeszliśmy z Pregeiry, lasku oliwnego należącego do moich rodziców, do Loca de Cabeco, okrążając zbocza wzgórza od strony Aurzystreu i Casavellia. Tam odmówiliśmy najpierw różaniec i modlitwę, której nas nauczył anioł w czasie swego pierwszego zjawienia. Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta hostia, z której spływały krople krwi do kielicha. Nagle kielich z hostią zawisł w powietrzu, a anioł uklęknął na ziemi i powtórzył 3 razy modlitwę.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię z czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i niepokalanego serca Maryi, proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników.
Następnie, podnosząc się z klęczek, wziął znowu w rękę kielich i hostię. Hostię podał mnie, a zawartość kielicha podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia, mówiąc równocześnie:
przyjmijcie ciało i krew Chrystusa, okropnie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga.
Potem znowu uklęknął i odmówił z nami 3 razy tę samą modlitwę, Trójco Przenajświętsza, i znikł. Poruszeni siłą nadprzyrodzoną, która nas otaczała, naśladowaliśmy we wszystkim anioła. To znaczy, uklękliśmy jak on na ziemi i powtarzaliśmy modlitwy, które on odmawiał. Siła obecności Bożej była tak intensywna, że prawie całkowicie nas pochłaniała i unicestwiała. Zdawało nam się nawet, że przez dłuższy czas zostaliśmy pozbawieni używania zmysłów. W czasie tych dni wykonywaliśmy nasze zewnętrzne czynności, jak gdybyśmy byli poruszani przez tę samą istotę nadprzyrodzoną, która nas do tego skłoniła. Spokój i szczęście, które odczuwaliśmy, było bardzo wielkie, ale tylko wewnętrznie, najzupełniej skupiające duszę w Bogu, a również osłabienie fizyczne, które nas ogarnęło, było wielkie.